Drogim słuchaczom i widzom, którzy być może dopiero od niedawna śledzą nasz cykl Duc in Altum, pragnę przypomnieć, że od ponad 2 lat, niemal krok po kroku, przechodzimy przez historię duchowości, począwszy od zamierzchłych czasów Starego Testamentu aż do współczesności. Cały ostatni rok poświęciliśmy na przybliżenie niezwykle złożonej i bogatej duchowości epoki średniowiecza. Czas jednak iść dalej, wszakże historia jest rzeczywistością dynamiczną i rozciągniętą w czasie, nie można więc się zatrzymać. Zanim jednak wkroczymy w epokę nowożytną, warto przypomnieć metodologiczne założenie podejmowanych tutaj refleksji. Otóż zgodnie ze starym łacińskim adagium historia mater et magistra vitae est, to znaczy historia jest matką i nauczycielką życia, staram się pokazywać, że odległe w czasie wydarzenia, ludzie i ich postawy wobec Boga, bliźniego i samego siebie, tak naprawdę są nam całkiem bliskie, że doświadczenie tamtych czasów jest cenną lekcją dla nas współczesnych. Dlatego do historii duchowości podchodzimy nie tylko z zainteresowaniem, ale i z szacunkiem. Prawdziwa bowiem mądrość nigdy się nie dewaluuje. Otóż powszechnie wiadomo, że wyznaczanie granic dla poszczególnych epok w ciągłości historycznego procesu ma jedynie charakter umowny. Początek epoki nowożytnej, o której chcemy teraz mówić, wyznaczają 3 ważne daty. Po pierwsze, rok 1440, w którym moguncki złotnik Jan Gutenberg wynalazł druk. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w początkach sztuki drukarskiej aż 75% książek miało charakter ściśle religijny. Drugą datą jest rok 1453, kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol. I trzecią datą jest rok 1492, w którym Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Dla usytuowania omawianej tu epoki w historycznej panoramie dziejów przywołajmy jeszcze kilka znamiennych dat i faktów. Otóż 31 października 1517 roku augustiański mnich Marcin Luther na znak zdecydowanego sprzeciwu wobec ówczesnych nadużyć w praktyce odpustów ogłosił swoje słynne 95 tez, które wedle nie do końca pewnych przekazów miał przybić na drzwiach przedsionka w kościele zamkowym w Wittemberce. Innym doniosłym wydarzeniem w życiu kościoła epoki nowożytnej, które istotnie zaważyło na duchowości i teologii tamtych czasów, był Sobór Trydencki. Obradował on w latach 1545-1563, a więc prawie 18 lat. Trzeba także wspomnieć o słynnej odsieczy wiedeńskiej w roku 1683, jakiej dokonał król Jan III Sobieski. Jak powszechnie wiadomo, uratowała ona Europę przed zalewem islamu. Jeśli zaś chodzi o Polskę, to nieco wcześniej, w latach 1655-1660, ogarnął ją tak zwany potop szwedzki, którego niebezpieczny rozwój powstrzymała bohaterska obrona Jasnej Góry. 100 lat później, od Wiktorii Wiedeńskiej, dokonał się w naszym kraju pierwszy rozbiór, zaś kilka lat później, w 1789 roku, wybuchła rewolucja francuska, której polityczne i kulturowe, a nade wszystko duchowe skutki odczuwa Francja i Europa do dziś. Na odnotowanie zasługuje druga po amerykańskiej i pierwsza w Europie nowoczesna spisana konstytucja uchwalona przez polski Sejm czteroletni, ogłoszona 3 maja 1791 roku. Schyłek epoki nowożytnej znaczą także lata rządów Napoleona I Bonapartego. Epokę nowożytną w Polsce zamyka powstanie listopadowe w 1831 roku, zaś w Europie tak zwana Wiosna Ludów, czyli seria zrywów rewolucyjnych i narodowych, jakie miały miejsce w latach 1848-1849, których celem były gruntowne przemiany ustrojowe, społeczne i narodowe. Czasy nowożytne, przypadające od połowy XV wieku do połowy XIX wieku, dzieli się na okresy. I tak pierwsze około 150 lat to okres renesansu. Od końca XVI wieku do początków XVIII wieku przypada okres baroku. Następne 100 lat, aż do początku XIX wieku, to okres oświecenia. Czasy nowożytne zamyka okres romantyzmu przypadający na pierwszą połowę XIX wieku. Każdy z tych okresów pozostawił swój wyraźny ślad w duchowości i życiu Kościoła, co będziemy chcieli pokazać w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Wymienione wyżej tylko niektóre daty i fakty pokazują, że epoka nowożytna jest niezwykle bogata, jeśli chodzi o prądy ideowe, religijne i duchowe, jak również złożone zjawiska kulturowe i społeczno-gospodarcze. Te ostatnie nie pozostały bez wpływu na życie duchowo-religijne ówczesnej Europy, zwłaszcza takich krajów jak Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy czy Niemcy. W tamtym czasie obserwuje się bowiem znaczący rozwój gospodarczy, który ma liczne źródła. Jednym z nich jest odkrycie nowych lądów, na czym bardzo skorzystały państwa kolonialne, szczególnie wspomniana Hiszpania i Portugalia, a nieco później także Holandia. Scentralizowanie państw przyczyniło się do zdynamizowania handlu i zamożności społeczeństwa. Postęp techniczny, poprawa warunków bytu, a więc dostatek żywności, polepszenie higieny i tym samym zmniejszenie epidemii przekładało się na wzrost ludności. Wtedy obserwuje się dualizm gospodarczy. O ile bowiem na wschodzie Europy, a więc między innymi w Polsce, funkcjonowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, to w Europie Zachodniej rozwinęła się gospodarka towarowo-pieniężna. Korzystali z niej przede wszystkim bankierzy, kupcy, przemysłowcy, do których należał kapitał, a więc zasoby pieniężne oraz dobra służące wymianie ekonomicznej, handlowej i produkcji. Ten nowy styl gospodarki niósł także korzyści dla chłopów, dając im osobistą wolność i możliwość zatrudniania się w miastach. Mogli oni także dzierżawić ziemię, płacąc czynsz właścicielowi, podczas gdy w systemie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej chłopi byli przywiązani do ziemi i jako zależni od szlachty mieli zakaz opuszczania wsi, a przy tym pracowali za darmo. W tamtych czasach dokonywała się gospodarcza aktywizacja szlachty, która wprowadzała nowe technologie uprawy roślin i hodowli. Na przykład w Anglii zajmowano się głównie hodowlą owiec i sprzedażą wełny, co przyczyniło się do rozwoju sukiennictwa, a to zaś wpłynęło na wyraźną zmianę w sposobie ubierania się. Na rozwój gospodarczy w krajach Europy Zachodniej istotny wpływ wywarł kolonializm, o czym już napomknąłem. Zaczęto sprowadzać nowe zboża i jarzyny, na przykład ziemniaki, a otwarcie nowych morskich szlaków komunikacyjnych, w czym szybko na pierwsze miejsce wysunęli się Holendrzy, w sposób zasadniczy ożywiło wymianę handlową z innymi krajami. A to z kolei spowodowało rozwój kompanii kupieckich, jak również wprowadzenie systemu pracy nakładczej, dając początki kapitalizmowi. Wyraźna poprawa warunków życia z jednej strony i wzrost zaangażowania społeczno-gospodarczego średnich oraz niższych warstw społecznych z drugiej strony wzmocniły świadomość własnej podmiotowości i własnej wartości, a tym samym dały większe niż dotychczas zainteresowanie człowiekiem jako takim. Zbiegło się to z dość żywym nurtem filozoficznym, znanym jako humanizm. W tym klimacie intelektualno-duchowym łatwiej przychodziło poddawać surowej krytyce życie Kościoła, który pod koniec XV wieku istotnie przeżywał dotkliwy kryzys nie tylko w sferze doktrynalnej, ale przede wszystkim moralno-duchowej. Brakowało katolickiej elity intelektualnej, a i sami duchowni nie mieli dostatecznie pogłębionego przygotowania do pełnienia zadań duszpasterskich, choć nie można powiedzieć, że nie było w ich szeregach ludzi gorliwych czy świętych. Jednym słowem, kryzys połowy XV wieku zapowiadał nadejście nowej epoki, którą historycy nazwali epoką nowożytną. Jak zobaczymy dalej, pomimo tego, co historia przedstawia nam nie zawsze jako chlubne, Boża opatrzność zawsze wyprowadza dobro, ale potrzeba do tego współpracy ludzi wielkiego serca i wielkiego umysłu, a takich epoce nowożytnej z pewnością nie brakowało.